Radiowo, naukowo.
Sebastian Kwiatkowski, dzień dobry. Dzisiaj gościnnie w audycji Na Co Dzień prowadzonej przez Joannę Matuszewską, ale bardzo się cieszę, że zaproszenie do radiowego studia przyjął profesor Wojciech Kustra, zastępca kierownika Katedry Inżynierii Transportowej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Czyli inżynier ruchu, mówiąc tak roboczo i najprościej, prawda?
Tak, od 25 lat moje doświadczenie jest... I moja praca jest związana z inżynierią ruchu, ale już coraz takim szerszym jakby zrozumieniu.
Praca i pasja, bo rozmawialiśmy sporo na radiowej kozetce przed wejściem do studia, to tych tematów i tych obserwacji świata drogowego, transportowego, projektowania przestrzeni miejskich i tak dalej jest tyle, że życia chyba nie wystarczy na poprawianie rzeczywistości.
Tak, ale to się mimo wszystko zmienia, bo to zaczęliśmy kiedyś, 20 parę lat temu, no to była inna sytuacja w Polsce niż jest dzisiaj, więc... I ja się zmieniam i też się zmienia sytuacja, więc trochę inne podejście już mamy dzisiaj niż kiedyś.
No, trochę zdradziłem to, o czym chcielibyśmy spróbować porozmawiać. Zobaczymy, na ile wystarczy nam czasu i dokąd zabrnie nasza rozmowa. Trochę miasta przyszłości, trochę drogi, bezpieczeństwo, kierowcy, zarządzanie też poza Europą. Bardzo przez tych 20 kilka lat doświadczenia zawodowego przewartościowało się myślenie o drogach, o ich bezpieczeństwie, o funkcjach i tak dalej?
O bezpieczeństwie myślę, że nie. Myślę, że od bezpieczeństwa...
Ale dążymy do tej wizji zero, tak, której nie możemy osiągnąć.
Natomiast jakby o takim podejściu do w ogóle ruchu, to na pewno tak, że myślę, że kiedyś było dużo bardziej w stronę takiego prosamochodowego podejścia, że właściwie możemy nie wychodzić z tego samochodu, żeby odebrać zakupu ze sklepu, a dzisiaj mówimy wszystkim, wychodzimy z samochodów.
Chętnie prowokuje, przepraszam, dziennikarze mają to do siebie, proszę wybaczyć, chętnie naukowcy wyrzuciliby użytkowników aut z wnętrza?
Nie tyle by wyrzucili, tylko zaprosili ich do wyjścia i zaprosili ich do ruszania się innymi środkami transportowymi niż samochód, tak żeby zwiększyć ich aktywność fizyczną, co przynosi same korzyści.
Taki język korzyści.
Tak, oczywiście. My nie mówimy, jakby nie chcemy mówić do kierowców jakoś w taki sposób negatywny, raczej chcemy do nich mówić zachęcająco. Chcemy was zachęcić, to jest fajne, to jest dobre, to jest pozytywne, to przynosi same pozytywne rzeczy. W ten sposób nie zakazami, tylko raczej prośbą, atrakcją, pokazywanie jakby lepszego rozwiązania.
Mhm, czyli kij i marchewka. W ten sposób. To zanim porozmawiamy trochę o tym, jak z punktu widzenia naukowego przynajmniej powinien funkcjonować transport, aby był bezpieczny i był przyjazny, to spróbujmy, no, przepraszam za tę naleciałość dziennikarza newsowego, pokuszę się o próbę komentarza tych bieżących rzeczy, które nas wszystkich dotyczą. Podsumowanie raportu bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2025 rok. Mniej wypadków w Polsce o 3%, ale rekordowo niska liczba, jeśli tak można o tym w ogóle mówić, zabitych o 12% mniej niż w 2024, ale i tak 1660 ofiar pochłonęły drogi w Polsce w minionym roku. To są optymistyczne dane, to są dobre dane, czy to są dalece niezadowalające dane?
Znaczy, z jednej strony 1600 osób, które zginęły na drodze, plus pewnie kilkanaście tysięcy albo kilka tysięcy ofiar ciężko rannych, to jest cały czas za dużo. Z drugiej strony wcześniej mieliśmy przez 3 lata trochę taką stagnację, byliśmy cały czas na poziomie 1800, ponad trochę 1800, więc ten skok 12% w dół jest bardzo dla nas zadowalający.
Maleje ciężkość wypadków, bo szybciej spada liczba ofiar niż samych zdarzeń, tak?
Oczywiście. I to pokazuje nam, że po pierwsze jeździmy bezpieczniej, może bezpiecznie, oczywiście jeździmy bezpieczniejszymi samochodami i będzie spadała liczba ofiar śmiertelnych, nie tylko w samochodach, bo tam też mamy liczbę ofiar wśród pieszych, wśród rowerzystów, wśród niechronionych użytkowników dróg. I to jest 12%, myślę, że to jest dużo w ciągu jednego roku. Jakbyśmy powiedzieli sobie na początku 2025 roku, że chcemy tyle, to byśmy powiedzieli super. Natomiast cały czas mówię, 1600 za dużo. Chcemy ich jednak mieć zero.
No dobrze, ale zaostrzają się przepisy, czyli ta restrykcja. Pytanie, jak one są egzekwowane. Czy to jest dobra droga, żeby wyższe mandaty, więcej punktów karnych, wyższe kary za recydywę i tak dalej? Czy mimo wszystko to jest tylko jedna i to niewielka składowa tego tortu poprawy bezpieczeństwa?
Oczywiście, że jakby wyższe mandaty powodują, że coraz więcej ludzi się zastanawia. Natomiast tu ja zawsze mówię takiemu kierowcy, nikt nikt nie każe nikomu przekraczać prędkości. Tam nie ma kogoś w samochodzie, który mówi, no musisz jechać szybciej, to jest nasza decyzja, więc my ją świadomie podejmujemy. Natomiast my dzisiaj jesteśmy trochę w innym takim znowu podejściu, jak byliśmy tam 20 lat temu, że my musimy budować drogi, która wybacza nasz błąd. Każdy kierowca popełnia błąd, tych błędów jest ogromna ilość, na szczęście one się nie kończą zdarzeniami, więc... Tak musi być zbudowana droga, że jeżeli ja popełnię błąd, nie wiem, nawet zasnę, zasłabnę, wypadnę za drogą, mogę z niej bezpiecznie wrócić, a nie żebym został ukarany śmiercią za swój niezawiniony błąd. Bo najczęściej to są niezawinione błędy.
To jak wygląda droga wybaczająca błędy i gdzie taką spotkać?
Myślę, że takich dróg mamy coraz więcej w Polsce, bo jeśli byśmy spojrzeli na drogi ekspresowe czy autostrady, to są naprawdę najlepsze drogi, które wybudowaliśmy w ostatnich 20 latach i nie mamy się czego wstydzić, jeśli chodzi o Europę. Ja bardzo dużo podróżuję, my pracujemy z wieloma instytucjami, z wieloma uniwersytetami w Europie i powiem szczerze, nie mamy się czego wstydzić i zbudowaliśmy świetne drogi. Ja często słyszę, że nie ma tak, nie ma czegoś, nie ma tak dalej, ale ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, mówią całkowicie coś innego. Mówią Wojtek, albo mówią do nas, słuchajcie, wykorzystaliście pieniądze z Unii Europejskiej, które dostaliśmy w ogromnej ilości, za super. Więc tak naprawdę to pokazuje, że zrobiliśmy gigantyczny skok. Ja podam prosty przykład. W 2000 roku, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, mieliśmy 250 km autostrad, dzisiaj mamy ponad 5000. To jest 20 razy więcej. To nie jest 2 razy, więc jest 20 razy więcej, co zrobiliśmy oczywiście przez 20 lat. Jeszcze budujemy kolejne 3000.
A po czym poznać w praktyce drogę, która błędy wybacza, bo ma bariery linowe?
Musi taka droga pozwolić tak naprawdę, jeżeli mówimy, musi być odpowiednia prędkość, tak żebyśmy czuli tą prędkość, żebyśmy musieli znakami ograniczyć tę prędkość, żeby kierowca wiedział, z jaką prędkością na niej się poruszać. Musimy mieć bezpieczne otoczenie drogi, czyli musimy mieć bezpieczne miejsce, że jeżeli wypadniemy poza drogę, to możemy z niej wrócić. Czyli nie może być tam twardych obiektów, nie może być różnego rodzaju. Ale również to musi być tak zaprojektowane, żebyśmy nas nie zachęcała ta droga, żebyśmy jechali szybko. Więc tutaj są dwie rzeczy. Możemy wybudować świetną drogę, ale kierowca też musi być świetny. My często mówimy pięciogwiazdkowy kierowca, pięciogwiazdkowa droga, pięciogwiazdkowy samochód i wtedy mamy dopiero wizję zero.
Tu świętej pamięci profesor Gaca z Krakowa używał takiego też sformułowania. On chyba idzie w parze z drogą wybaczającą błędy, droga samoobjaśniająca.
Tak,
czyli
tak.
Nie zawsze patrząc na znaki, my już czujemy, którędy i gdzie, tak?
Tak. Powinniśmy wiedzieć, z jaką prędkością się poruszać, żebyśmy się poruszali bezpiecznie w każdych warunkach atmosferycznych. Ja tu chcę podkreślić, bo to jest ważne. Nie może być tak, że jak jest lato, to sobie pozwalamy jeździć dużo szybciej. Jak jest, nie wiem, zima, to jeździmy dużo wolniej. Powinniśmy w każdych warunkach dostosowywać tą, cudzysłowę, tą przysłowiową prędkość do warunków, ale do swojego jakby poczucia. Proszę zwrócić uwagę, że my często jeździmy zmęczeni, pod jakimś stresem i tak dalej. Jest pełno czynników takich, które są wewnątrz nas. Nikt nam nie zabrania jechać samochodem, jeśli na przykład poprzedniego dnia pokłóciliśmy się z żoną, czy na przykład z dziewczyną. Możemy wsiąść w ten samochód i w byciu wielkiej emocji dalej prowadzić, a na pewno nie jesteśmy tak świadomi, jakbyśmy byli wypoczęci.
Bo pan jest również audytorem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego, prawda? To kiedy się określa przyczyny wypadków, to bardziej jest infrastruktura, czy kierowca? Czy zwykle kierowca, no bo to przecież
cały czas jednak mimo wszystko jest jednak, bo to policja zawsze bardzo często określa te przyczyny wypadków. Ja wiem, że to
oni
wielu...
tylko jedną mogą wskazać, zdaje się.
Nie. Mogą więcej wskazać dzisiaj. No i oczywiście jest tam taka tendencja, żeby wskazywać na kierowcy. W ogóle mam takie wrażenie, nie wiem, czy to wynika może z komunizmu, że my lubimy wskazać winnego.
A.
Na Zachodzie my mówimy, że nie ma winnych, jest brak systemu działającego. Ja podam ten przykład, chyba taki był bardzo tragiczny w naszym tutaj aglomeracji gdańskiej, jak uderzyła ta ciężarówka w stojące samochody. Ktoś może powiedzieć, no kierowca był tego. Proszę zwrócić uwagę, ja o tym też mówiłem, że ten kierowca staje się ofiarą. On zasnął najprawdopodobniej, tak myślę, dlatego, że tam nie było hamowania. On popełni błąd, niezawiniony błąd. I proszę zobaczyć, jego życie się właściwie tak samo stało, legło w gruzach. Oczywiście ja nie mówię, że w stosunku do tych ofiar, które zginęły w tym wypadku, że jest jakby mniejsza wina, większa wina, większa wina, tylko on staje się ofiarą niedziałającego systemu, bo coś nie zadziałało. Coś w tym miejscu nie zadziałało, że no już, załóżmy był korek, że te samochody stały, że może była jakaś nieodpowiednia prędkość i tak dalej. System nie zadziałał. człowiek popełni błąd, a że niestety jechał ogromnym samochodem, no to konsekwencje są ogromne.
No dobrze, to gdyby cofnąć czas, to w jaki sposób można było temu konkretnemu, medialnemu i tragicznemu niestety przecież
Pewnie czynników zapobiec. Jest dużo, by trzeba było to dokładnie jakby sprawdzić. I tu się nałożyło, jest taka teoria sera szwajcarskiego, że się nałożyły niestety różnego rodzaju czynniki, że skończył się mecz o odpowiedniej porze, akurat się zjechały te samochody, była budowa, był duży korek w tym miejscu. No jakby trochę rzeczy się złożyło, które spowodowały, że konsekwencje były duże. Bo gdyby na przykład nie było korka, to była raczej godzina wieczorna, więc teoretycznie nie powinno być jakby takiej sytuacji, to może by nie doszło do tak tragicznego wypadku. Może ten kierowca by po prostu zjechał na pobocze i uderzył, nie wiem, jakąś barierę czy jakiś znak drogowy i może by się wtedy, załóżmy, obudził, jeżeli. Ja oczywiście nie wiem, co dokładnie się stało. Ale proszę zwrócić uwagę, że naprawdę my bardzo często jedziemy zmęczeni i naprawdę bardzo często nie patrzymy na drogę, chociaż wydaje nam się, że patrzymy.
To zadam prowokacyjne znów pytanie, chociaż może się mylę. To nowoczesne zarządzanie ruchem często coraz częściej oparte o sztuczną inteligencję, bo pewnie taka jest przyszłość, byłaby w stanie zapobiec takiej sytuacji zawczasu.
Ja nie wiem, czy zapobiec, ale mam nadzieję, że będzie nam w stanie pomóc. Będzie nam w stanie na przykład lepiej zarządzać ruchem, będzie w stanie na przykład rozładowywać
czyli
takie
ograniczyć
sytuacje.
Ograniczyć ryzyka.
Tak, my będziemy działali w tym kierunku, że będziemy ograniczyć ryzyka. To jest na takiej zasadzie. Pewne ryzyka są akceptowalne, pewne nie. Każdy z nas wsiadając codziennie do samochodu akceptuje ryzyko. Każdy z nas. I mamy dwa ryzyka. Mamy swoje ryzyko indywidualne i ryzyko, które jest na tej drodze. Nasze ryzyko to jest takie, jak ja się będę zachowywał. Czy ja będę jechał szybko, czy ja będę jechał zmęczony, czy ja będę rozmawiał, czy ja będę się patrzył na drogę, czy będę sobie słuchał, będę sprawdzał, co się dzieje w telefonie i tak dalej, i tak dalej. A drugie ryzyko jest, które jest na drodze, bo inne samochody są na drodze i my na nich nie mamy do końca wpływu. Ja tam podam taki przykład. Często się spotykam z tym, że ludzie krzyczą w samochodzie na innych kierowców. Mhm. Ja zawsze mówię, ten kierowca ci nie słyszy. Krzyczysz tak naprawdę w swoim samochodzie i robisz złą atmosferę w swoim samochodzie.
Ale często pozbywamy się w ten sposób złych emocji.
Oczywiście, tylko trzeba sobie zdać sprawę, na co ja tak naprawdę krzyczę.
Trochę z tymi kierowcami też zastanawiam się, bo kiedy zdarzało mi się jeździć po Skandynawii, to rzeczywiście, bo wszyscy jeździli 40 na 40, 50 na 50 i ani grama więcej i wtedy się jeździ czytelnie, swobodnie, spokojnie, czas dojazdu z miasta do miasta jest dokładnie taki sam, bo na drodze nic się nie dzieje i jedziemy w takim samym tempie. W Polsce przez kilka dni starałem się jeździć 40 na 40, no nie da się. Ja nie mówię, że łamię przepisy ruchu drogowego bardzo albo notorycznie, natomiast wszyscy jadą 50 i trąbią na ciebie na tym prawym pasie i siedzą ci na zderzaku, bo po prostu taka jest kultura jazdy. Jak to doprowadzić do porządku?
No, czy to się zmienia, to się nie zmieni? No,
oczywiście, nie dotyczy odcinkowych pomiarów prędkości.
Okej, ale to się nie zmieni z takim pstryknięciem w palce.
Jasne,
myśmy się zmienili.
Się?
Oczywiście, myśmy się zmienili. Jakbyśmy spojrzeli na kierowców, którzy byli 20 lat temu i na kierowców, którzy dzisiaj, to jest gigantyczna zmiana. Naprawdę. Ludzie w internecie kiedyś pochwalali szybką jazdę, dzisiaj ją krytykują.
Były takie czasy, kiedy się licytowano w niektórych kręgach, kto w jakim czasie tą jednojezdniową starą siódemką do Warszawy doleciał.
Dzisiaj już tego nie ma, dlatego po pierwsze nie ma siódemki starej, ale generalnie ludzie zauważyli, że ten człowiek może być, jest dla mnie ryzykiem, bo on zwiększa ryzyko dla mnie. Czyli ja nie chcę tego ryzyka już ponosić. Dlaczego? Dlatego, że ja chcę sobie żyć tak naprawdę i coraz więcej wkładamy takiej swojej, jakby swojego działania w to, że my chcemy żyć fajnie, godnie, dobrze. To naprawdę działa w krajach rozwiniętych. Na początku w każdym kraju biednym nikt nie myśli o wypadkach. Dlaczego? Bo nie mam co jeść. W bogatym kraju ja mam co jeść, jestem bogaty, chcę żyć. I chcę żyć fajnie, chcę żyć godnie, chcę żyć, żeby mi ten ruch nie przeszkadzał. I się nagle okazuje, że ja mogę jechać trochę wolniej, albo co innego, ja mogę pojechać pociągiem do Warszawy i będę szybciej, będę jechał w dużo lepszych warunkach, odpocznę i mogę sobie poczytać książkę i w rzeczywistości jestem wcale nie w gorszym komforcie w podróży. Czyli prawie takim samym. Kiedyś tego nie było. Kiedyś ludzie woleli jednak jechać samochodem.
Mm-hmm, bo było taniej, szybciej, sprawniej i wszędzie wedle naszych zasad. Rzeczywiście, tak, ten transport zbiorowy, także lotniczy, bywa konkurencyjny, tak co najmniej można powiedzieć. Mamy tymczasem też wyniki generalnego pomiaru ruchu, który odbył się w minionym roku w porównaniu do 2020-2021. W ciągu 5 lat ruch na trasach krajowych w Polsce wzrosło 10%. No i głównie przebierają autostrady i ekspresówki, tracą na znaczeniu te jednojezdniowe drogi krajowe. To pożądany trend? Tak to sobie wymyślili projektanci?
Znaczy to nie jest... projektanci oczywiście są bardzo zadowoleni, że po tych drogach jeździ dużo samochodów, bo one są zaprojektowane na duże potoki ruchu, ale to wynika z ludzi. Ludzie dzisiaj bardziej cenią czas niż odległość. I tak naprawdę oni sobie po prostu patrzą, że jeżeli drogą ekspresową, autostradą jadę szybciej, to ja mogę przejechać dużo więcej kilometrów, bo jadę dużo szybciej, w komfortowych warunkach i bezpieczniej. I te trzy czynniki wpływają na to, że ja wybieram tą drogę, która jest przystosowana do przenoszenia bardzo wysokich natężeń przy wysokich prędkościach, przy dosyć dużym jednak bezpieczeństwie.
Mhm, ale to nie jest tak, że jak tutaj 10% przybywa w ciągu 5 lat, to za chwilę nam się skończy przepustowość tych tras? Patrz, obwodnica Trójmiasta niekoniecznie odetchnęła po otwarciu trasy metropolitalnej.
Znaczy obwodnica Trójmiasta, o ile dobrze pamiętam, została zaprojektowana w latach 70., kiedy nikt nie myślał o przepustowości takiej dróg, a poza tym nie było w ogóle w naszych głowach, że będzie mogło jeździć tyle tych samochodów. I tak jak najbardziej, ona przeżyła 50 ponad lat i jej przepustowość się skończyła już trochę czasu temu, więc generalnie by trzeba było rozbudowywać tą drogę. Też sobie trzeba by było zadać pytanie, czy my chcemy ją rozbudowywać. To też są bardzo ważne pytania, bo może nie chcemy jej rozbudowywać. W zeszłym roku pracowałem przy takim nowym opracowaniu, kiedy dobudowywać kolejne pasy ruchu i jednym z podstawowych, kluczowych zagadnień, które zawarliśmy w tym opracowaniu, to jest opracowanie robione dla ministerstwa, jest jedno pytanie. Czy ja chcę dobudować kolejny pas?
A dlaczego nie?
Dlatego, że może ja nie chcę wcale więcej ruchu. Może ja wcale nie chcę mieć więcej samochodów.
No to wolę korki?
To nie jest do końca tak, że jak mamy mało pasów, to są zawsze korki. Mhm. Ludzie naprawdę mają swój rozum i wiedzą, że jeżeli ja nie przejadę o tej godzinie, to albo ja do innej godziny, albo rezygnuję w ogóle z samochodu.
Tylko bolączka obwodnicy Trójmiasta to brak pasa awaryjnego, każde zdarzenie, zwężenie i mamy już gigantyczny zator.
To się prawda.
Nie wybacza.
Oczywiście się całkowicie zgadzam, dlatego, bo była wybudowana w 70-tych latach, kiedy jakby była wtedy super drogą. Dzisiaj już tą drogą nie jest. I to jest właśnie pokazanie, jak myśmy zmienili nasze podejście. Kiedyś to by była super droga, dzisiaj my mówimy nie, ta droga to jest w ogóle już jest poniżej standardów. Dlatego, że zmieniliśmy swoje podejście, chcemy mieć jeszcze wyższe standardy. I jak najbardziej obwodnica, ja jestem za tym, żeby ją rozbudowywać. Niestety to jest ogromny koszt.
Bo po pierwsze, wiadukty się już nie zmieści. Ten
tak naprawdę pas. Dzisiaj można powiedzieć, że całą obwodnicę trzeba zburzyć ją zbudować od nowa. Nie ma czegoś takiego, że my coś przebudujemy. Musimy ją zrobić od nowa. Więc tych obiektów, które są nad, pod, jest ogromna ilość, ogromne pieniądze i pojawia się jeszcze jeden duży problem. Co zrobić z ruchem, który po tej obwodnicy jeździ? To jest codziennie 100 tysięcy samochodów i teraz ja zawsze zadaję pytanie, to gdzie ja mam te kilkadziesiąt tysięcy samochodów przenieść, żebym mógł budować? Bo tego się nie da inaczej po prostu zrobić. Ja muszę zamknąć najlepiej jedną nitkę, żebym mógł budować.
To ktoś to zrobi, czy nie?
Zrobi. Myślę, że zrobi. Jak widać przykład Wielkiego Kacka, gdzie był wybudowany węzeł i jest odcinek trzypasowy, kawałek po kawałku jest rozbudowywana do trzech pasów. No ale nie spodziewajmy się, że to się stanie pstryk za chwilę, że to będzie trwało chwilę. Proszę zauważyć, że budowa Kacka trwała 2 lata.
To prawda. To jak jesteśmy przy ekspresówkach, to pojedźmy jeszcze na węzeł Gdańsk Południe, jakże ważny, łączący dwie ważne drogi ekspresowe. Swego czasu przed otwarciem trasy metropolitalnej pojawiały się takie sugestie internautów, którzy analizowali projekty, mówiąc nie, to jest za wąskie gardło. Drogowcy mówili spokojnie, będzie dobrze. A co o tym wszystkim sądzi naukowiec, jeśli chodzi o wyjazd chociażby od strony Żukowa na autostradę? Zbyt wiele zwężeń do jednego, dwóch pasów?
No niestety moim zdaniem tak. Ja jestem zdania, że przy tego typu inwestycjach, jak krzyżuje dwie, moim zdaniem, najważniejsze drogi w Gdańsku albo w ogóle w aglomeracji trójmiejskiej, no to powinien ten węzeł być jednak bardzo mocno rozbudowany. I powinno się przeanalizować jakby wszystkie te jego aspekty bardzo dokładnie i sprawdzić każdy element tej drogi. I to, przykładem tego może być, mi się wydaje, Gdańsk Północ, tam, gdzie wjeżdżamy do portu i tam codziennie o godzinie 7 do 8 jest korek, dlatego że brakuje jednego pasa na wyłączeniu w stronę portu, a zjeżdża bardzo dużo samochodów i widać wyraźnie, że ten korek się zaraz za tym węzłem kończy.
No to czemu nikt tego nie dobudował? O tym już się od dłuższego czasu rozmawia.
To niestety pytanie nie jest do mnie. My możemy tylko służyć swoją wiedzą i pomagać Generalnej Dyrekcji to prawidłowo przygotować.
A pomoglibyście rozwiązać problem południowego odcinka trasy metropolitalnej, gdzie się okazuje, że tyle pofalowań się pojawiło od wybrzuszeń na wierzchni? Być może od zamarzniętej wody w tych niższych warstwach?
Myślę, że jest tutaj, nasza akurat tu się zajmuje tym katedra i nasza katedra, ale druga część zespołu, profesor Jaskuła, myślę, żeby był dużo lepszą osobą, którą moglibyście się na te pytania wszystkie zapytać. Myślę, że to jest dzisiaj sprawdzane po prostu, co się tak naprawdę stało, gdzie się pojawił błąd, albo może był, wynikało to troszeczkę z tego, że trafili na najgorszą zimę od paru nastu lat.
To się zanosi na wielkie rozbieranie nawierzchni, czy niekoniecznie?
Nie mam pojęcia, jak zostanie to zrobione, natomiast wydaje mi się, że to musi zostać zrobione, no bo przykro mi patrzeć na nową drogę, która właściwie nie spełnia warunków takich, jak powinna spełniać.
Profesor Wojciech Kustra, inżynier ruchu, jest gościem audycji radiowo-naukowo w Radiu Gdańskie. Chwila oddechu i za kilka minut wracamy na antenę. Audycja radiowo-naukowo w Radiu Gdańsk. Dziś gościem inżynier ruchu, profesor Wojciech Kustra z Politechniki Gdańskiej. Rozmawiamy o drogach. Pod różnymi aspektami je badamy. No to zajmijmy się może trochę bardziej przyszłością niż teraźniejszością, jeżeli ja dobrze rozumiem kwestię zrównoważonego projektowania, bo ten temat profesor bardzo promował przed przyjściem do studia. Ciężko namacalny mam wrażenie, bo łatwo jest oceniać to, jak zmieniły się drogi, to jak wygląda na nich bezpieczeństwo, to do czego dążymy, to co jest nie tak, zdaniem naukowca, a projektowanie to przyszłość.
Tak, ale to się wiąże z takim nowym podejściem holistycznym, że my chcemy dbać o wszystkich uczestników tego ruchu drogowego, a uczestników albo w ogóle mieszkańców miasta, nie tylko samochody, ale również ci, co się nie poruszają na samochodach. I aktualnie na Politechnice Gdańskiej pracujemy przy takim bardzo dużym projekcie międzynarodowym. Sprawdzamy, jak wpływają polityki na zmianę zachowań i szczególnie związanych z fizyczną aktywnością, jak na wzrost tej fizycznej aktywności. Czyli jak na przykład zmiana infrastruktury transportowej czy urbanistycznej wpływa na to, że ludzie się będą chcieli więcej po tym naszym cudzysłowiu mieście poruszać.
Ach, to jest trochę płynne przejście z tej obwodnicy Trójmiasta, czy ją rozszerzać, czy zwężać, bo wracamy do miasta i tu też się coraz częściej w tym kontekście pojawia zagadnienie i filozofia jednak zawężania dróg, tak?
No niestety tak, bo tak naprawdę...
Ach, niestety, mówi pan.
Dlaczego mówię
myślę,
niestety?
Myślę, że wielu myśli sobie, no co oni wymyślają,
oczywiście,
co oni
że, oczywiście się z tym spotykam, że wielu kierowców, którzy jeżdżą samochodami, mówią, że jak najbardziej trzeba budować szersze te drogi, tylko coraz częściej chcemy dojechać do pracy swoim samochodem szybko, ale z drugiej chcemy strony mieć piękne, zielone tereny wokół własnego domu, czyli trochę to są takie rzeczy, które są trochę się ze sobą kłócą. I okazuje się, że jakby spojrzymy na park samochodowy w Gdańsku, to samochód głównie w mieście stoi. Tak naprawdę on przez chwilę tylko jedzie, potem generalnie stoi. Mało jest samochodów, które dosyć dużo tych podróży dziennie robią. Większość z nas robi tych podróży dwie. Dom, praca, praca, dom. Mhm. Więc tak naprawdę może się okazać, że nam ten samochód wcale nie jest aż tak bardzo potrzebny. I oczywiście musimy go czymś zastąpić. I my nie mówimy w żaden sposób, że wyjdźcie i zostawcie te samochody, tylko mówimy, że możemy dzisiaj iść w kierunku takim, żeby rozszerzać transport zbiorowy, budować lepszy transport zbiorowy, atrakcyjniejszy, który będzie nam dowoził nas w to miejsce, w które chcemy, szybko, z małą ilością przesiadek, w komfortowych warunkach, plus do tego te wszystkie inne środki, jak rower, czyli te środki, które mogą nas też po takim mieście dzisiaj przewozić. I to już dzisiaj w niektórych miastach widzimy. I tak ja zawsze, wiele ludzi mówi, że my nie jesteśmy Amsterdamem, natomiast Amsterdam nie zaczynał od rowerów. Kiedyś miał pełno samochodów, mieli ulice zapchane samochodami i po prostu w pełnym momencie stwierdzili, czy ja to chcę, czy ja tego nie chcę. Drugim takim miastem przykładem jest Paryż. Paryż miał to samo. Ogromne ilości samochodów i mieli ogromne zanieczyszczenie. Ogromne mieli zanieczyszczenie. Mieli jednym z najbrudniejszych miast w Europie i w pewnym momencie stwierdzili, że tego nie chcą. I zaczęli zmieniać krok po kroku, powolutku. Miasto. Oczywiście jest potrzebna bardzo duża rola polityków w tym, bo to jest decyzja polityczna, żebyśmy zawężali te drogi, budowali ścieżki rowerowe, zakazywali troszeczkę tych samochodów, tych centrów, likwidowali miejsca parkingowe. Ja wiem, że mówię rzeczy niepopularne i pewnie wielu ludzi powie, że to nie jest w naszym mieście dobre.
No ale mam wrażenie, że drogowcy trochę naciskani z góry jednak to czynią. Przykład zawężonej Grunwaldzkiej w Oliwie na rzecz miejsc parkingowych we Wrzeszczu przy poczcie też. też jeden pas zniknął na rzecz miejsc do parkowania, prawda?
Tak, i pytanie, czy się gorzej jeździ. Oczywiście pewnie ludzie powiedzą, że jest więcej
korków. Ale tam, gdzie powstał buspas między Strzyżą a Wrzeszczem, jedzie się gorzej.
Oczywiście, dlatego my mówimy, musi powstać alternatywny transport zbiorowy, który mi zabierze tych kierowców do autobusu. Jeden autobus przewozi 150 osób, czy tam 100 osób, a jeden samochód przewozi jedną.
No to na jakim etapie tych zmian jesteśmy i czy te zmiany są nieuchronne w pana ocenie?
Jeżeli chcemy się rozwijać, jeżeli chcemy na przykład zwiększać swoją aktywność fizyczną, bo proszę zobaczyć, że to nie idzie tylko za tym, że w mieście będzie mniej samochodów, ale idzie za tym też na przykład, że się zaczynamy więcej ruszać. I mi się wydaje, że wielu z nas chce się więcej ruszać. Chce wyjść z tego samochodu, chce pokonywać coraz więcej tych jakby swojej drogi pieszo, czy na przykład na jakimś rowerze, czy hulajnodze i tak dalej. Czyli zwiększamy atrakcyjność do tego, żeby się poruszać. To wpływa pozytywnie na nas. My się czujemy wtedy lepiej. Zrzucamy zbędne kilogramy, jeśli ktoś takie ma.
Gdańsk ma kontrapasy rowerowe, tak? Ma drogi o uspokojonym ruchu, strefa tempo 30 i tak dalej. Większym inwestycjom drogowym towarzyszy budowa ścieżek, przykład spacerowej projektowanej i tak dalej, i tak dalej. Kaszuby też przygotowują analizy powiat kartuski dotyczące rozwoju ścieżek tych miejsc, które warto by uzupełnić, żeby utrzymać ciągłość i tak dalej, i tak dalej. To dążąc do tego, co ma już Paryż, to ile nam brakuje?
Nie,
na jakim
tutaj
etapie jesteśmy
nie
rozwoju?
Znaczy ja nie jestem w stanie tutaj powiedzieć, bo
mam piękną ulicę Wajdeloty, która jak rozumiem jest we Wrzeszczu, tak, w tej filozofii projektowana. Wąska droga, szeroka przestrzeń dla pieszych i dla rowerzystów, to jest, zdaje się.
Ale proszę zobaczyć, co się stało na tej drodze. Od razu się pojawiły ogródki. Od razu się pojawiły miejsca, gdzie ja mogę usiąść, coś zjeść. Tego wcześniej nie było, bo nikt nie chce siedzieć i jeść przy drodze, gdzie jest ogromne natężenie ruchu. No nie wyobrażam sobie, że ktoś będzie siedział i jadł przy Grunwaldzkiej.
No ale naprawdę można wyrzucić auta z Grunwaldzkiej?
Nie wiem, czy można wyrzucić aut z Grunwaldzkiej, bo pewna jakby struktura, pewna sieć musi zostać. Taka główna, taka najważniejsza sieć. Na pewno można bardzo mocno zacząć ograniczać ten ruch, tak żeby tych samochodów w mieście było po prostu fizycznie mniej. Jak dzisiaj sobie spojrzymy na strukturę ruchu w naszym mieście, jest ogromna ilość samochodów, nie mieszkańców Gdańska, nie mieszkańców, załóżmy Trójmiasta, które do nas przyjeżdżają. Pytanie, czy oni by mogli przyjeżdżać inaczej? Czy oni by mogli przyjeżdżać na zasadzie na przykład środkiem transportu zbiorowego dobrym?
Trzeba
ja tu
im
podkreślam.
To dać.
Oczywiście.
Mamy PKM-kę, mamy SKM-kę, co jest niesamowitym handicapem na tle innych miast, ale to wciąż się okazuje.
To te wszystkie działania, które
zapewnia wszystkiego.
Wszystkie działania, które my mówimy i które są opisywane w tym projekcie, który realizujemy i my pokazujemy przykłady dobrych praktyk, to idą, jakby one muszą iść równolegle. Nie możemy zlikwidować jezdni i nie dać nic za to kierowcom, albo nic nie dać za to tym, którzy jeżdżą samochodami, bo to by było niesprawiedliwe. Jeśli chcielibyśmy na przykład powiedzieć, okej, chcielibyśmy jeździć PKM-ką, musielibyśmy zwiększyć jej częstotliwość. Może trzeba by było obniżyć cenę biletów. Może by trzeba było zrobić jeden duży bilet, jakiś sieciowy, który by obejmował wszystkie rodzaje transportu, łącznie na przykład z Pendolino. Czyli to, co jest na przykład w Lund. Nieważne, jakim pociągiem jedziemy, mamy bilet sieciowy na jakiś obszar, możemy korzystać z każdego środka transportu. I to będzie zachęcało ludzi do tego, żeby wysiąść ze swojego samochodu i go zostawić na przykład na granicy Gdańska. Może, przykład kolejny, może świetny parking rowerowy na mój rower, żeby mógł pojechać, przyjechać na przykład tutaj pociągiem do Gdańska, wziąć swój rower i pojechać sobie dalej rowerem. A nie, że ja muszę ciągnąć swój rower z jakiegoś Pruszcza, no bo to może być nieatrakcyjne. Czyli takie działanie, one muszą iść szerokim jakby korytarzem. Gdańsk robi bardzo dużo. Jestem zachwycony miastem Gdańska, bo naprawdę widzę, Gdańsk się rozwinął. Piękne miasto. Wczoraj mieliśmy wizytę z Uniwersytetu ze Szwecji, z Lund i powiedzieli, piękny jest ten Gdańsk. Po prostu byli naprawdę w szoku. Jak pięknie jest odrestaurowane, jak to wszystko jest ładnie wybudowane, jaki czyste jest nasze miasto, jakie jest w ogóle przyjazne dla takiego użytkownika, dla turysty. Naprawdę, byli pierwszy raz, wielu z nich było pierwszy raz w Gdańsku i otworzyli oczy, mówią, o, tu jest naprawdę fajne miasto. Więc to pokazuje, że my idziemy w bardzo dobrym kierunku, zrobiliśmy super skok. No ale może trzeba iść kawałek dalej. Trzeba powiedzieć, na przykład likwidujemy niektóre miejsca parkingowe, przykro.
I sadzić więcej drzew, tak? W ich miejscu?
Na przykład sadzić drzew, żeby na przykład było chłodniej. Zderzamy się z tym, że w mieście jest ciepło i gorąco, a drzewa jednak nam dają taką osłonę tego, żeby aż tak ciepło nie było.
One są niezbędnym elementem do tego, żebyśmy mieli zielone i tam też się pojawia takie, zdaje się, hasło błękitne miasto, tak? Niebieskie miasto.
Znaczy, to chodzi o to, żebyśmy trzymali tą wodę, żeby jednak nie było dużego tego betonu, żebyśmy nie wyrzucali tego wszystkiego i też, żebyśmy mieli tutaj dużo zieleni. I znowu, jak sobie patrzę z perspektywy nawet budżetów obywatelskich, bardzo często w budżetach obywatelskich jest, chcę mieć park. Chcę, żeby ten park został. Nie chcę wcale, żeby ktoś go zabudowywał.
Chociaż kieszonkowy tak zwany, tak?
Nawet mały, ale chcę mieć zieleń. Chcę mieć obok swojego domu zieloną jakąś taką swoją strefę. To pokazuje, że ludzie myślą dzisiaj w różnym kierunku. Jeżeli my im powiemy, słuchajcie, chcemy wam dać zielony transport, oczywiście zawsze jest jakiś koszt. Zawsze będzie jakiś koszt, ale jest większa korzyść. I my mówimy, zobacz, na korzyść.
Te drzewa w mieście, okej, okay. A co z drzewami na trasach? Pan jest zwolennikiem tego, aby wycinać je, bo nie wybaczają błędów przy wąskich trasach wojewódzkich Mazur na przykład, Warmii i Mazur, czy zostawić, bo jak to kierowca popełnił błąd, no to sam sobie winny.
Ja jestem zwolennikiem, żeby zrobić to racjonalnie, żeby nie było czegoś takiego, że jedzie jakaś maszyna i wycina wszystkie drzewa wokół dróg.
A dzisiaj do czego raczej zmierzają zarządcy, czy też politycy, którzy mają na to wpływ? Bo są oczekiwania społeczne, tylko jakie?
Oczekiwania są społeczne, żeby wyciąć te drzewa, natomiast z drugiej strony jest ochrona środowiska, która mówi, nie wycinamy, dlatego że one są potrzebne, więc to trzeba zrobić racjonalnie. Jak najbardziej na niektórych trasach, na których jest taka potrzeba, to je wyciąć. Natomiast sprawdzić po prostu, gdzie ja potrzebuję je wyciąć, a gdzie te drzewa mogą sobie zostać, żeby nie robić tego po prostu na zasadzie takiej, że okej, to wiemy, że wśród, jeśli chodzi o liczbę drzew, wokół dróg wojewódzkich w warmińsko-mazurskich jest 170 tysięcy. Pomorskie województwie również ma bardzo dużo drzew, bo widzimy to w statystykach wypadków, że jest bardzo dużo zdarzeń z drzewami i w żadnym wypadku my nie mówimy, wycinamy, po prostu lecimy z piłą łańcuchową i tniemy wszystko, tylko mówimy, zróbmy to racjonalnie, sprawdźmy, gdzie jest problem i powoli sprawdźmy, co możemy zrobić, żeby na przykład jakieś inne metody. My możemy ograniczyć prędkość. My możemy na przykład nawet zawęzić ten przekrój.
A to nie sztuka ograniczyć, sztuka wyegzekwować.
Tutaj też bym chyba powiedział, że mi się wydaje, że oczywiście jak najbardziej ten nadzór jest ważny, ale ja mam nadzieję, że jest coraz więcej rozsądku w nas kierowcach.
Ale sam pan mówił, że droga, przy której drzewa rosły, a dzisiaj nie rosną, prowokuje jednak szybszą jazdę.
Tak, oczywiście, bo widzimy, że jest piękny, szeroki przekrój. Jak mamy szerokie przekroje, zachęcamy do szybszej jazdy.
No, czyli wycięcie nic nie zmieni. Tutaj znowu, wybaczy błędy, no tak.
No. To jest, no tak, i to jest znowu coś takiego, czy ja chcę karać kierowcę za popełniony błąd, czy chcę go ratować. Oczywiście, tak jak mówię, dlatego trzeba podejść do tego bardzo szczegółowo i zrobić naprawdę szczegółowego różnego rodzaju analizy. Dlatego nie dam panu odpowiedzi, bo ja wiem, że najlepiej była odpowiedź tak, wycinać, nie wycinać. Ja takiej odpowiedzi nie dam, dlatego że mówię, że trzeba zrobić do tego analizę i trzeba wybrać odcinki, gdzie trzeba coś zrobić.
Zostało nam niewiele czasu. Przenieśliśmy się z zielonego i błękitnego w zamyśle filozoficznym miasta na trasy. To przenieśmy się na inny zupełnie kontynent, na chwilę dosłownie. Afrotrans to jest taki międzynarodowy projekt dydaktyczny przez was koordynowany. Jesteście jego liderami, czyli no właśnie, na czym on polega i co w praktyce sprawdzacie, czego uczycie tak naprawdę? Z południowego kontynentu.
Ten projekt jest finansowany przez Unię Europejską, przez projekt Erasmus+. I my w ramach tego projektu przygotowujemy studia drugiego stopnia na kierunku transport dla krajów afrykańskich, dla dwóch krajów, Kongo i Kamerun. Mamy trzy uczelnie z Konga i dwie uczelnie z Kamerunu. I pokazujemy im, jak ten transport powinien wyglądać.
Od jakiego poziomu rozpoczynacie tę edukację? Czy to jest inny świat, czy wbrew pozorom mają te same problemy jak my?
To jest inny świat. Naprawdę to jest inny świat i w Kongo nie byliśmy ze względów na to, toczą się tam konflikt wojenny. To jest akurat, mamy ten nieszczęsny rejon, gdzie jest wojna, więc nie mogliśmy w ogóle nawet tam wjechać. W Kamerunie nam się udało być, ale również spotkaliśmy się z partnerami w kraju obok, czyli w Ugandzie i to jest inny świat. Naprawdę. Ja często mówię, że jeżeli ktoś narzeka na Polskę, w ogóle na nasze warunki, to 2 tygodnie w takim kraju wystarczy, żeby przestać.
To znaczy, na jakim poziomie są, na jakim etapie są drogi tam, infrastruktura drogowa? Z jakimi problemami oni się mierzą?
No, z gigantycznymi się problemami. W Kamerunie mają... Dam prosty przykład. Pomiędzy dwoma dosyć dużymi miastami, pomiędzy stolicą a mieście, w którym mieliśmy spotkanie, Butembo jest 300 kilometrów, jechaliśmy ponad 9 godzin. Z takimi problemami, tak się jeździ. Praktycznie... duży może więcej, ogromne braki w infrastrukturze, park samochodowy. Śmieję się zawsze, że jak nie wiemy, gdzie jest nasza 40-letnia Toyota, to jest tam. Niestety jest... Ja poczułem tak naprawdę, że tam jest ogromna bieda w tych krajach. I to jest trochę przykre. Jak się zobaczyło to naprawdę na własne oczy, na jakim poziomie oni są, to można było się zachwycić jeszcze bardziej naszym krajem.
No tak, ale to jeżeli nie mamy zapewnionych tych podstawowych potrzeb, to tu trudno mówić o filozofii jakiejś wzniosłej projektowania, tak?
Tak, ale niech pan zauważy, że moim zdaniem, to jest moje zdanie, nie ma nowoczesnego, dobrze rozwiniętego kraju bez dobrego transportu. Nie ma takiego moim zdaniem kraju. Żaden kraj, jeżeli nie będzie dobrego systemu transportowego, nie będzie się w stanie porządnie rozwinąć, dlatego że my potrzebujemy przewozić dobra, potrzebujemy móc, nie wiem, dotrzeć do jakiejś kopalni, z niej coś wydobyć i wyeksportować.
A jest coś, czego polscy inżynierowie mogą się nauczyć od mieszkańców Kamerunu?
Tu mnie pan troszeczkę zagiął. Mi się wydaje, że tam jest bardzo duże parcie do tego, że oni się chcą uczyć. To, co widzieliśmy moim zdaniem na początku naszej zmiany systemowej w Polsce, że ludzie w Afryce mają bardzo duży, ogromny pęd do nauki. I tego chyba się możemy od nich uczyć, że to jest ważne, żeby to dalej było u nas w Polsce.
I niechaj to będzie puenta naszego spotkania. Tak zerkałem kontrolnie na zegarek, aby nie być skarconym przez Kasię Piekło. Kasia Piekło, jak już mówimy o niej, naszą audycję zrealizowała. Bardzo dziękujemy. Gościem był profesor Wojciech Kustra, zastępca kierownika Katedry Inżynierii Transportowej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Drogowiec z pasją. Inżynier drogownictwa.
Dziękuję państwu i ja naprawdę zachęcam wszystkich, żeby czasami z tego samochodu wysiąść i pójść na zakupy pieszo.
Ta bułka będzie lepiej smakowała. Sebastian Kwiatkowski, do usłyszenia. To była audycja radiowo-naukowa.